Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Podsumowujemy miniony tydzień, zastanawiamy się, co przyniosą kolejne dni. W studio komentatorzy Elżbieta Kulikowska-Ejwis, komentator spraw międzynarodowych.
Dzień dobry
Piotr
Państwu.
Kwieciński, publicysta Tygodnika Sieci. Andrzej Rafał Potocki, portal w polityce.pl. I Piotr Semka, Państwu. Tygodnik Do Rzeczy. Tydzień temu zastanawialiśmy się, co dalej z protestem opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie. No, w tym tygodniu zastanowimy się, jaki krajobraz po tym proteście, bo protest skończył się. Zabrał głos premier Mateusz Morawiecki. Posłuchajmy.
Jesteśmy bardzo otwarci na dialog, na rozmowę i nie tylko nie zamykamy tego wraz z tym protestem, tylko chcemy dalej prowadzić go z różnymi środowiskami, tak jak do tej pory to się odbywało, z różnymi środowiskami osób niepełnosprawnych. Przez te 2,5 roku zrobiliśmy dużo więcej niż nasi poprzednicy. Dość powiedzieć, że wzrost środków w budżetach rodzin z osobami niepełnosprawnymi przyrósł o około 50%, z mniej więcej 2000 zł na 3000 zł.
Państwo nakazuje im żyć za niecałe 900 zł. Obecny rząd nie jest gotowy do dialogu z nami, jedynie do monologu.
Protest zakończył się, ale trwał 40 dni. No i pytanie, jaki krajobraz po tym proteście? Sondaże nie wskazują jakiejś istotnej zmiany, chociaż pewne straty pewnie formacja rządząca zaliczyła. Opozycja liczyła, że to będzie przełom. Wciąż pewnie liczy, że ta metoda tym uderzeniem socjalnym okaże się skuteczna. Piotr Semka jakby podsumował ten protest od strony politycznej.
Czytam takie wypowiedzi na przykład od polityków, którzy wydawali mi się dosyć przenikliwi, tacy jak Ryszard Bugaj, który jest zdumiony, że ten protest w małym stopniu wpłynął na sondaże. Ja się dziwię, że się Ryszard Bugaj dziwi. No, na tym proteście było widać, że postać jej liderki, pani Iwony Hartwig, która jest osobą niezwykle agresywną, osobą, która bardzo wyraziście podkreślała swój sojusz z liderami opozycji. No, myślę, że to dzięki niej głównie Polacy doszli do wniosku, że po pierwsze jest pytanie, czy to są reprezentanci społeczności osób wychowujących dzieci niepełnosprawne. I odpowiedź większości Polaków była, że nie. I dwa, że jest to protest, który troszeczkę zaczął przypominać ten protest, który był na przełomie 2016 i 2017, w którym posłowie Nowoczesnej i Platformy okupowali salę. To wrażenie, że się chce z tego stworzyć taki nowy Majdan, zaważyło na tym i ja nie lekceważę tych problemów osób niepełnosprawnych, ale to wrażenie, że no te wizyty pani no tak, Ochojskiej, Lechy Wałęsa, to wszystko zaczynało przypominać ten taki show, który był pod Sejmem właśnie na początku 2000.
Czyli te tory klasycznej takiej aktywności opozycyjnej, ściągamy celebrytów.
To, że tu się zaczyna rewolucja, tak. Że teraz runie lawina i tak dalej.
I to Polacy odczytają.
Teraz rząd nie powinien jak gdyby uznać, że minęła burza i można jak gdyby sobie odetchnąć, tylko realnie zastanowić się, jak trzeba pomagać.
No, rząd ogłosił...
Zresztą zacząć dialog ze wszystkimi środowiskami, bo ja odrzucam ten argument, że pani Hartwig to jest reprezentantka wszystkich niepełnosprawnych. Nie, tych organizacji środowisk jest dosyć dużo i z nimi niech rząd teraz rozmawia, a nie uznaje, że minęło zagrożenie, możemy odetchnąć.
Rząd podkreśla, że program Dostępność Plus ogłosił parę dni przed wybuchem protestu, czyli na radarze gdzieś te sprawy się pojawiły. Andrzej Rafał Potocki.
Tak, ale wszystko to był dopiero pierwszy sygnał i dopiero ten protest, który z punktu widzenia interesów grupy niepełnosprawnych zaczął się bardzo dobrze i powinien się zakończyć w momencie, kiedy rząd przyznał rentę socjalną, Sejm to przegłosował oraz te świadczenia i to był ten właściwy moment na zakończenie tego protestu. Natomiast kierowanie tego protestu i przeprowadzenie tego tego protestu dłużej, no, spowodowało zmianę nastawienia społeczeństwa do protestujących. Protest ten z racji tego, że postulaty zostały w większości spełnione, tracił rację bytu i szukał jak gdyby nowego paliwa. I znalazł to paliwo po stronie nie tyle może politycznej, bo takie protesty w Sejmie są zawsze polityczne, bardziej ze strony opowiedzenia się po stronie jednym z ugrupowań na scenie politycznej. No i zaczęły się te wszystkie, dwóch ugrupowań, zaczęły się te wszystkie historie z zapraszaniem celebrytów. Jednym słowem, protest z merytorycznego przekształci się w upartyjnioną demonstrację wymierzoną przeciwko rządowi. I to niestety spowodowało pewien efekt, że wśród społeczeństwa, nawet jak się z ludźmi rozmawia, to się wyczuwa, niepełnosprawny, problemy niepełnosprawnych nie znajdują już tak wielkiej sympatii w szerokich rzeszach, jak miały przed tym protestem. Także to jest ten minus.
Czyli zmęczono trochę Polaków,
tak? Zostały zmęczone i ten punkt ciężkości został przemieszczony ze spraw załatwiania rzeczy niewątpliwie potrzebnych dla niepełnosprawnych, został przerzucony na politykę.
Ale zwróćmy uwagę, że opozycja przestała mówić na przykład o konstytucji, prawda? Tych tematów jest mniej, one się pojawiają oczywiście w mediach opozycyjnych czy kojarzonych z opozycją, natomiast sama opozycja wyraźnie zaczyna mówić o sprawach socjalnych i chyba będzie szukała w tym obszarze no, takiego pola do przełamania dynamiki politycznej. Piotr Kwieciński. No,
dlatego, że tutaj rząd jest poniekąd więźniem zarówno własnej retoryki, jak i własnego pewnego sukcesu, ale również właśnie nieostrożnego, retorycznego obchodzenia się z tym sukcesem. To znaczy zostało doprowadzone do świadomości Polaków taka oto opinia, że po prostu pieniądze są, tych pieniędzy jest bardzo dużo. I rząd te pieniądze ma i rząd te pieniądze rozdaje, więc niech on da nam. I to jest zupełnie naturalna społeczna reakcja, na której opozycja, no byłoby dziwne, gdyby opozycja nie próbowała w tym momencie na tej sytuacji pojechać, ponieważ rzeczywiście eskalacja zagrożeń o charakterze roszczeń socjalnych jest w tym momencie bardzo duża. To jest zresztą argument, moim zdaniem jedyny poważny, za to bardzo poważny, dla którego ja oceniam postawę władzy, która nie dała się tutaj steroryzować, nie zrealizowała tego podstawowego, głównego postulatu.
Żywej gotówki.
Tak, bo Andrzej Rafał Potocki powiedział, że większość postulatów była spełniona, no może rzeczywiście tak arytmetycznie, w sensie ilości postulatów to tak, natomiast w sensie, no to jest główny postulat... spełniony nie został, chyba nie mógł być spełniony w tym momencie ze względu na tę bardzo realną groźbę eskalacji żądań. Powiedziawszy to, trzeba powiedzieć, że jest to postulat słuszny i moim zdaniem w tym momencie, no ja bym dołączył się do głosów takich, że rząd w tym momencie powinien opracować jakąś ścieżkę dojścia do realizacji tego postulatu, może nie od razu, ale też w takim przewidywalnym czasie. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o tę opozycję, tak, w oczywisty sposób Iwona Hartwich i jej koleżanki ten protest spolityzowały. W oczywisty sposób doprowadziły one do tego, że ten protest zaczął się kojarzyć Polakom przede wszystkim mniej z cierpieniami niepełnosprawnych, a bardziej z no, po prostu zdecydowaną polityczną zagrywką w interesie opozycji. Natomiast powiedziałbym też tak, że tutaj powiem coś pesymistycznego natomiast naszego społeczeństwa. Znaczy mi się nie wydaje, żeby tutaj było tak, że od początku tutaj była takie pełne współczucia i empatii podejście większości społeczeństwa wobec niepełnosprawnych, które się później zepsuło na skutek tych polityzacji protestu. Trochę tak, ale trochę nie. Znaczy moim zdaniem, jeżeli chodzi o wrażliwość i empatię Polaków wobec niepełnosprawnych, to jesteśmy na początku pewnej drogi i ja pamiętam rozmaite sytuacje jeszcze sprzed bardzo niedawno, sprzed paru lat, kiedy to na przykład w mojej dzielnicy w ramach budżetu partycypacyjnego był projekt udostępnienia ratusza tej dzielnicy dla potrzeb niepełnosprawnych. Pamiętam ludzkie reakcje. To nie były reakcje, to nie były reakcje pełne empatii, to były raczej takie empatie, a ilu ich jest, a dlaczego, a niech, niech te pieniądze służą większości. Także ja, wydaje mi się, że tutaj jesteśmy na początku drogi.
Ja z troszkę innego punktu widzenia. Przypominam sobie kilka lat temu wizytę Donalda Tuska podczas poprzedniego strajku niepełnosprawnych, czy też okupowania Sejmu przez niepełnosprawnych i pamiętam to zdanie, są granice cynizmu, to w stronę oczywiście opozycji ówczesnej. Pamiętam, napisałam wtedy duży artykuł pod tytułem Niewidzialni, ponieważ wciąż niepełnosprawni w Polsce w przestrzeni publicznej są niewidzialni lub prawie niewidzialni, w związku z czym trzeba tutaj pracować. Ale co zyskaliśmy? Ja uważam, że zyskaliśmy bardzo wiele właśnie poprzez ten, może z jednej strony sam protest, a z drugiej strony sposób rozwiązania tej sprawy, dlatego że już właśnie obiecano wyrównanie, prawda, tej najniższego zasiłku do najwyższego zasiłku do najniższej renty, prawda? Już te 520 zł w różnego rodzaju pomocy, wiadomo, że jednym słowem, został uruchomiony proces. I teraz ja mam zaufanie do tej władzy w tym sensie, że będzie poruszać się dalej po tej, jak mówił premier Morawiecki, po osi wiarygodności i prawdy. To znaczy proces uruchomiony będzie kontynuowany, ponieważ jest to pierwsza władza, która zdaje sobie z tego sprawę, że istnieje łańcuch zależności między obietnicami przedwyborczymi, a potem właśnie przed następnymi wyborami. Ale jeszcze, jeżeli pan pozwoli, jeszcze jedna sprawa. Otóż ja się tylko zastanawiam, dlaczego PR-owcy Prawa i Sprawiedliwości nie wykorzystują faktu, że Prawo i Sprawiedliwość jest właściwie pierwszym prawdziwym welfare state, to znaczy państwem opiekuńczym. Przecież media zagraniczne oraz partie zagraniczne reagują na te hasła państwo opiekuńcze jak koń kawaleryjski na trąbkę. To znaczy należałoby w ramach promocji Polski za granicą, czy to w parlamencie europejskim, na wszystkich innych forach to też jest...
Eksponować tę
Tak, tu jest inwokacja do pana Macieja Świrskiego, prawda, i do fundacji, żeby opowiadali o tym, że najważniejszym segmentem programu politycznego z Prawa i Sprawiedliwości jest właśnie państwo opiekuńcze i co do tej pory zostało zrobione. Protest to nam zyska wiele popularności.
To jest premier Morawiecki, bo wczoraj słuchałem.
Chodzi o zagranicę, panie redaktorze.
Protest
bardzo wyraźnie
podkreśla prospołeczność. Protest trwał 40 dni i właśnie błyskawicznie zszedł z łamów prasy. To już było takie zdumiewające, że taka rzekomo ważna sprawa, po czym błyskawicznie znika. Pojawił się temat posła Stanisława Pięty, posła Prawa i Sprawiedliwości. No, sprawa obyczajowa, prawda, romans w tabloidach na pierwszych stronach. Czy tego typu sprawy mogą zaszkodzić formacji rządzącej?
No, zawsze formacja, która podkreśla znaczenie rodziny, tradycyjnej moralności, ma posła, który trudno o tej sprawie mówić, ale wykazał się bardzo podejrzanymi relacjami z osobą, która skądinąd, na co widać na Instagramie i tak dalej, jest osobą z jednej strony, która bardzo interesowała się osobami znanymi, były jej zdjęcia z Tomaszem Lisem, próbowała selfie z panem prezydentem. Była osobą, która bardzo chciała zaznajomić się bliżej. Natomiast te odpowiedzi nie trzymają się kupy i nie wystawiają panu posłowi dobrego wrażenia. Z tym, że tego typu historie zawsze we wszystkich obozach politycznych zawsze gdzieś były. No, pytanie jest, na które pewnie niełatwo będzie odpowiedzieć, w jakim stopniu była to inicjatywa tej pani, w jakim stopniu
właśnie, Andrzej Rafał Potocki,
jakiś montaż.
Czy to jest jakaś, czy to według ciebie to wszystko jest jasne w tej sprawie?
Mogę tylko powiedzieć według siebie. Wydaje mi się, że raczej tak. Była tam ta historia z tą panią, kiedy ona była wolontariuszką w sztabie u prezydenta Dudy i wtedy jeszcze nieoficjalne służby, ale powiedzmy sobie ochrona prezydenta sprawdziła tę panią i informowała go o tym, że osoba ta ma pewne takie skłonności do zawodu lekkomyślnego. Jakby to można było tak ująć. W związku z tym należy się lepiej od niej trzymać z daleka. W związku z tym nie była to żadna nieznana historia i pan poseł Pięta...
No tak, ale informacje, sobie... które dostaje pan prezydent, nie musi dostawać szeregowy poseł.
No nie, no, ja tylko mówię, że pan poseł Pięta mógł wklikać w internet i miałby mniej więcej zabezpieczoną jasność w kwestii dosie tej pani. Raczej na moje oko za tą panią służby nie stały. Nie jest ona zbyt... Jeżeli miałby być agentem, to nie jest to jakiś super skuteczny agent, albowiem jedyną osobą, która jak gdyby zwabiła na swoje wdzięki, był to poseł Pięta i też nie do końca się to udało, ponieważ on ten
próbował
w sumie przerwać. Także skuteczność tej pani z punktu widzenia służb jest praktycznie zerowa. Raczej sprawia wrażenie dziewczyny, która być może ma prawicowe poglądy, ale szuka dojścia do elit, do tego najwyższego pułapu. Poprzez takich ludzi jak poseł Pięta.
Ja też bym się tutaj nie doszukiwał służb, nie widzę tego ich przejawu w tym momencie. Natomiast powiedziawszy, to trzeba powiedzieć, że istnieje coś takiego jak reguła pewnej ostrożności. Rzeczywiście jest tak, że nie trzeba było sobie zadać dużego trudu, żeby spojrzawszy po prostu normalnie w internet, od razu zobaczyć rzeczy, które powinny kogoś, do kogo ta pani zaczyna się kleić, no, nastroić ostrożnościowo, tak bym powiedział. A teraz poseł Pięta nie jest może jakimś posłem bardzo ważnym, ale jest członkiem Komisji Sejmowej Służb Specjalnych. To bym chciał podkreślić. I poseł Pięta ma w historii swojej działalności politycznej przypadki, które można by skomentować podobnie. To znaczy nie w sensie jakiegoś wymiaru erotycznego, ale w sensie wymiaru pewnej nieostrożności i lekkomyślności. To znaczy poseł Pięta na przykład parę lat temu zasłynął tym, że ogłosił formalną interpelację poselską, kierując się wyłącznie memem internetowym, którego treść oczywiście okazała się totalnie nieprawdziwa. I teraz powiedziałbym w ten sposób, że delegowanie posła Pięty, akurat posła Pięty, do Komisji Sejmowej Służb Specjalnych, moim zdaniem nie wystawia dobrego świadectwa tym, którzy podejmowali tą decyzję, to znaczy kierownictwu klubu parlamentarnego PiS-u. Moim zdaniem oni powinni wiedzieć, jakim materiałem ludzkim dysponują, kto się do czego nadaje. Poseł Pięta do tej komisji się nie nadaje.
Z tego, co wiem, to poseł Pięta nie ma dostępu do tych najwrażliwszych danych.
Ja co w ogóle robi w tej komisji?
Czy można tak słowo? Otóż sprawa posła Pięty wcale nie musi się przełożyć właśnie na słupki popularności, czy też spadku popularności Prawa i Sprawiedliwości. Otóż na Zachodzie też istnieją właśnie tego rodzaju afery obyczajowe i one są traktowane z całą surowością. To na przykład w latach 90. minister handlu Kim Yo uwił sobie romans pozamałżeński z pewną ładną i młodą prawniczką, z którego urodziła się córeczka. On sam zrezygnował właśnie z, to był romans pozamałżeński, zwracam uwagę, zrezygnował z członkostwa w partii konserwatywnej. Do końca kadencji był posłem niezrzeszony, prawda? Potem wrócił po kilku latach. I w związku z czym, jak należałoby tę... Rzecz polega na tym, że prawdziwe demokracje władze wysyłają pewien przekaz do społeczeństwa w podobnych sytuacjach. To znaczy przekaz musi być taki, że romanse pozamałżeńskie, mówimy o partii konserwatywnej, są złem. Wobec tego my traktujemy to właśnie w ten sposób.
Teraz to jest inaczej w Wielkiej Brytanii, bo to jest tak, że wystarczy, że przeprosi, pokaja się i...
Nie, to nie jest tak, dlatego że dwa lata temu wicemarszałek Izby Gmin, Nigel Evans, został oskarżony o to, że w niewłaściwy sposób dotykał chłopców, że molestował chłopców. No i co, musiał zrezygnować po prostu z tego. Państwa, ale jeszcze jedno, bo chciałbym zakończyć jak gdyby sprawę. Więc w tej chwili poseł Pięta i Prawo i Sprawiedliwość mają takie wyjście. Otóż poseł Pięta rezygnuje ze członkostwa właśnie w Prawie i Sprawiedliwości i do końca kadencji funkcjonuje w parlamencie jako poseł niezrzeszony, a potem, jeżeli uda mu się odzyskać wiarygodność, znowu Prawo i Sprawiedliwość go po kilku latach może poprzeć, a jeżeli nie uzyska, to może startować tylko jako poseł niezrzeszony. Dobrze. Takie są standardy.
Proszę Państwa, to zerknijmy jeszcze też na sprawę, która dotyka z kolei posła opozycji. Krzysztofa Brejzy, który w alarmistycznym tonie ogłosił, że no była próba zamachu na jego życie, jego rodziny, próba podpalenia kamienicy. Okazało się później, że no, wyjaśnienie tej sprawy jest no, nieco komiczne, groteskowe, no, ale też sprawa z pewnością zasługiwała na wyjaśnienie. Posłuchajmy.
Dzieją się rzeczy, które mają zastraszyć jednego z posłów opozycji.
Przyczyną bezpośrednią było wrzucenie do puka papierosa do przenośnej toalety.
PiS wysyła sygnał, siedźcie cicho albo coś wam się stanie. Tak działa państwo mafijne, murem za Brejzą.
Ta histeria, którą wokół tej sprawy zrobiła Platforma Obywatelska, no i też sam poseł Brejza, no wskazuje na takie no, polityczną próbę rozegrania tej afery toaletowej.
Żaden ze zgromadzonych w sprawie dowodów nie potwierdza tego, aby samo zdarzenie, działanie tego mężczyzny miało jakikolwiek związek z faktem tym, że jednym z mieszkańców kamienicy jest pan poseł na Sejm, pan Krzysztof Brejza.
Okazało się, proszę Państwa, że to była no, nie próba podpalenia kamienicy, ale przypadkowe spalenie takiego plastikowego wychodka, który gdzieś tam przy remoncie postawiono. No, ale ja zwracam uwagę, że minister Joachim Brudziński, szef MSWiA, zareagował poważnie w pierwszej chwili. Powiedział, wyjaśnimy, każde poczucie zagrożenia posła no, musi być wyjaśnione i to chyba jest no, dobra reakcja.
Znaczy, po pierwsze, opozycja zawsze ma prawo do wyczulenia w takich sprawach. I trzeba jak gdyby to rozumieć. Tym bardziej, że poseł Brejza bardzo zaangażował się. Druga rzecz, która jest i która już szkodzi opozycji, to jest to, że jest tam taka krótka ścieżka emocjonalnego wzmożenia. To znaczy brak jest w tej czołówce osób, które potrafią czasami powiedzieć trochę nie tak nerwowo, nieostro i tak dalej. To było dobrze widać w czasie okupacji, już wspominaliśmy dzisiaj, przez grudnia 16 i 17. Wtedy wówczas zabrakło kogoś w PO, który by powiedział do jasnej cholery, może ktoś by powstrzymał wesołe wyczyny pana Nitrasa z komórką, prawda? I pani Pomaski, która gania po korytarzu zabawiając się ściganiem jakiegoś posła. I tutaj też zabrakło kogoś, kto by spokojnie zorientował się chwileczkę, ale porozmawiajmy pierw z Brejzą, sami sprawdźmy, czy to było coś poważnego, czy nie. Tylko od razu chwycono to, od razu zaczęto mówić na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli się używa takiego z tego poziomu, to potem, jeżeli wytłumaczenie jest dosyć banalne i prozaiczne, no to się za to płaci.
No. No, widać też, że ta totalność strategii opozycyjnej no, nie zniknęła, prawda? Tu oni, to jest, wysyła się komunikat również na świat, bo przecież sami posłowie Platformy, czy politycy z nią związani szeroko, dystrybuowali po angielsku, prawda, opowieść o próbie no, zabójstwa de facto posła opozycji.
Tak, jest to taka wykorzystywanie praktycznie każdej sytuacji.
Nie fair.
Każda sytuacja mniej lub bardziej podejrzana musi być wykorzystana przeciwko partii rządzącej bez względu na konsekwencje. Te konsekwencje okazują się czasem, tak jak w przypadku posła Brejzy i spalonego wychodka, można powiedzieć humorystyczne, bowiem jeżeli napina się atmosferę, tworzy się tutaj sytuację grozy, kiedy ci nienawidzący opozycji totalnej, zwolennicy PiS-u pozwalają sobie na podpalenie mieszkania, a w efekcie wychodzi z tego pożar Tojtoja, człowiek, który rzekomo, który tam na początku uratował te dzieci, okazał się przypadkowym podpalaczem, tak zamienia się to wszystko w farsę, spali pali się na panewce cały propagandowy wydźwięk sprawy. No i pozostaje tylko i wyłącznie śmiech, co w przypadku posła Brejzy jest nie po raz pierwszy już. Nie jedyny z tego wniosek, jaki płynie, to trzeba uważać, żeby nie wchodzić z niedopałkiem do Tojtoja.
Cały czas to opinia publiczna traci wiedzę, kiedy ten krzyk jest naprawdę sygnałem czegoś ważnego.
I może o to chodzi, żeby nie rozpoznawać już rzeczywistości.
No ale jeżeli tak, no to opozycja na tym przegrywa, prawda? Ponieważ no, w tym momencie, jeżeli się zacznie coś, czego no, teoretycznie nie można wykluczyć, rzeczywiście złego, na przykład jeżeli chodzi o demokrację, no to w tym momencie reakcja społeczeństwa, jeżeli jakaś będzie, to będzie z opóźnieniem, ponieważ no, po prostu ludzie w swojej większości nie będą temu wierzyć. Ja myślę, że ta sprawa ma dwa aspekty, co najmniej. To znaczy jeden aspekt to jest taki, że oczywiście, że tak, opozycja bardzo wyraźnie przyjęła taką strategię no, prowokowania władzy i do, na przykład do brutalności policji. To wiemy, że obywatele RP, którzy są tą szpicą, tą agresywną szpicą opozycji, oni tego nie ukrywają zupełnie, że chodzi im o to, żeby sprowokować policję do jak największej brutalności w nadziei na to, że wtedy coś pęknie, jakiś odruch wolnościowy Polaków nastąpi, coś takiego.
Policja twardo ręce przy sobie wynosi grzecznie, elegancko.
I opozycja tego nie ukrywa i tutaj takie oczekiwanie, że wreszcie stanie się coś takiego strasznego, co zedrze maskę z twarzy tego straszliwego reżimu i pokaże tę potworną jego prawdziwą twarz Polakom i zagranicy. No i wtedy nastąpi jakieś, no generalnie wielkie osłabienie tego rządu i być może przedwczesne wybory, a na pewno jego takie osłabienie, że przegra wybory w normalnym terminie, no to oczywiście to istnieje i to opozycja realizuje. Natomiast też trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o takie sprawy jak posła Brejzy, to opozycja weszła tutaj w pewnego rodzaju psychiczną cechę nie tylko opozycji, ale w ogóle społeczeństwa polskiego. Bo przypomnijmy sobie na przykład ostatnie lata, kiedy to w iluś tam wypadkach mówiono, kiedy na przykład ktoś popełnił samobójstwo, to mówiono, a nie. Nie samobójstwo, prawda? A jednak się nie powiesił, prawda? Na przykład Andrzej Lepper. Ten taki odruch nieufności wobec w takich sytuacjach w społeczeństwie polskim, chyba po wszystkich jego stronach, jest bardzo silny. To się wiąże zresztą z taką cechą polską, jaką jest brak zaufania. To my pod tym względem bijemy inne społeczeństwa na głowę. I mi się wydaje, że również i dlatego opozycja wie, że w takich sytuacjach, jak krzyczy, no to wielu ludzi jednak jakoś to załapie. Jakoś to uwierzy.
Elżbieta Kulikowska, Avis.
Ja myślę, że to hasło afera wychodkowa jest świetnym hasłem właśnie w internecie, prawda? Wygooglujemy afera wychodkowa i nam to wyskakuje, prawda? Oczywiście prawo opozycji jest opozycja w desperacji. Mówi się, tonący brzydko się chwyta, a można powiedzieć również, tonący śmiesznie się chwyta, prawda? Czy groteskowo się chwyta. I to był właśnie ten przypadek. Ja bardzo się cieszę właśnie, że w różnego rodzaju akcjach typu ulica, że nasze służby porządkowe działają w sposób bardzo wstrzemięźliwy, ale bardzo byłabym przeciwko temu, aby ta wstrzemięźliwość przesunęła się poza granicę rozsądku. W Wielkiej Brytanii na przykład, czy we Francji, czy w Niemczech bywa tak właśnie, że są straszne rozruby na wiele tysięcy jakichś alterglobalistów, czyli bandytów po prostu, rozbijających samochody i tak dalej, bijących ludzi, na przykład metropolitalna policja, czyli Scotland Yard w Wielkiej Brytanii, strasznie się boi oskarżenia o faszyzm, prawda? Chodzi o to, że w tej chwili w policjach państw zachodnioeuropejskich polityczna poprawność zbiera straszliwe żniwo. I cieszę się, że polskie służby porządkowe pozostały do tej pory na granicy zdrowego rozsądku.
Że myśli się też sytuacja, w której na przykład Gazeta Wyborcza jest niesłychanie mało krytyczna wobec liderów protestów. Tak było wobec pana Petru, gdzie jego ewidentne śmieszności nie zauważano w imię, bo to jest nowy Kennedy. I tak było z Kijowskim, bo to jest nowy Wałęsa. I tak jest w wypadku pani Iwony Hartwich. To znaczy, nikt nie zauważył, że ona bywa osobą agresywną, brutalną, używającą języka niesłychanie przynoszącego złe emocje u widzów. Te słynne zamknięcie ust synowi. I potem, jak gdyby tego typu liderzy sami się spalają, a wtedy Gazeta Wyborcza robi taką zdziwioną minę, no, no przecież to był taki fajny człowiek i dlaczego nie został nowym Wałęsą?
Proszę Państwa, jest wiele ciekawych tematów również zagranicznych. No jeden tutaj zdążymy poruszyć, Włochy. Włochy mają nowy rząd, premier Giuseppe Conte, ale jest no, sporo interesujących kontekstów formowania tej nowej ekipy. Posłuchajmy.
Będziemy intensywnie pracować, aby zrealizować nasze cele polityczne, które zawarliśmy w umowie koalicyjnej.
Szef Ruchu Pięciu Gwiazd Luigi Di Maio pokieruje resortem rozwoju, pracy i polityki społecznej. Lider Ligi Matteo Salvini to nowy minister spraw wewnętrznych. Do rządu jako minister do spraw europejskich wszedł też Paolo Savona.
Chciał ocenzurować te decyzje, czyli zakwestionować nowy rząd czy pewnych ministrów i robił to trochę pod presją i we współpracy z instytucjami finansowymi Frankfurtu, Berlina czy też Brukseli.
Włosi sami muszą zadbać o biedniejsze regiony swojego kraju, a to oznacza więcej pracy, mniej korupcji i więcej powagi.
Ktoś, komu płaci się zarządzenie, nie może nazywać 60 milionów ludzi skorumpowanymi.
I tutaj dwie sprawy zasługują na podkreślenie. Pierwsza, Paolo Savona nie został ministrem finansów. Człowiek, który no, miał krytyczne wobec euro, wspólnej waluty wypowiedzi, został tylko ministrem do spraw europejskich. Tutaj prezydent zablokował. No i druga wypowiedź komisarza Ettingera, który stwierdził w trakcie tego kryzysu, rynki nauczą Włochów głosować na kogo trzeba. Ta wypowiedź ponoć była nie do końca precyzyjnie przetłumaczona, ale intencja była zasadniczo taka.
Stwierdził, oczywiście tut proportion, ale tak jak dla systemu socjalistycznego interwencje na Węgrzech i w Czechosłowacji były takimi momentami, które negliżowały pewne głębsze problemy, tak ta wypowiedź komisarza Ettingera, no, która, nie oszukujmy się, no, była odbiciem opinii, które panowały w Berlinie o tym, że zasadniczo Włochów zmusi się do tego, żeby wybrali rząd, jaki trzeba, będzie miała bardzo duże konsekwencje.
Skutecznie wymuszono.
I paradoksalnie ona uzmysławia, to jest troszeczkę tak, jak czasami niektóre narody na swojej skórze odkrywają rzeczy, które słyszą innych. Taka była jakaś nowela Grahama Greena, w której amerykański ambasador staje wobec arogancji Amerykanów i zaczyna mówić: tak, tak, to ja już teraz rozumiem, dlaczego Latynosi się wściekają na te amerykańskie koncerny. I tu jest coś podobnego, to znaczy pan Savona, który został koniec końców nie został ministrem finansów.
Został ministrem do spraw europejskich.
W sporach, w których będzie na przykład kwestia dotycząca użycia artykułu 7 wobec Polski, prawdopodobnie sobie pomyśli, a co będzie, jeżeli pan Ettinger wpadnie na pomysł, żeby procedurę artykułu 7 uruchomić przeciwko Włochom, bo coś tam się komuś, coś tam nie spodobało. Więc powtórzę, no ta analogia oczywiście jest drastyczna z tymi interwencjami na Węgrzech i w Czechach, ale ona wielu ludziom otwierała oczy na pewne mechanizmy, które zazwyczaj starannie ukrywa.
Ale powstał jednak rząd Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi, dawniej Ligi Północnej, rząd określany również mianem populistycznego, no skądś to znamy, prawda, te określenia wobec Polski i Węgier. To będzie chyba zmiana dość istotna w Europie.
Ettinger nie poniósł żadnych konsekwencji swoją wypowiedź.
Każdy rząd, który nie jest rządem liberalno-demokratycznym, dla Komisji Europejskiej jest rządem populistycznym. Do tego się musimy przyzwyczaić, do tej nomenklatury. Tutaj główną postacią, o którą wybuchła cała awantura, to była wspomniana postać profesora Savony, który nie dlatego jest nielubiany przez przywództwo Unii Europejskiej, ponieważ jest eurosceptykiem, ale z racji koncepcji jego reform, które Włochy miały wyprowadzić z kryzysu. Było to kompletne przeciwieństwo mnóstwo reform, które proponuje Unia Europejska dla Włoch, czyli zaciskanie, w dużym skrócie mówiąc, zaciskanie pasa, podczas gdy koncepcje Savony miały polegać na rozbudzeniu koniunktury, obniżeniu podatków. W związku z tym na takie diktum Unia wpadła w przerażenie, nie chciała eksperymentować i zaczęła wywierać naciski na upadek tego rządu. No rząd, że tak powiem, nie przeszedł, ale w drugim rozdaniu już bez profesora Savony. Tu nie można odmówić Lidze Północnej i Ruchowi Pięciu Gwiazd swoistego poczucia humoru, albowiem zamienili oni stanowisko ministra finansów na ministra do spraw współpracy europejskiej. Gratuluję.
To jest powiedzenie do Komisji Europejskiej. No nie lubicie tego pana, to będziecie mieli go więcej.
To jest raz. A dwa, że z naszego punktu widzenia, to co właśnie wspomniał Piotr Semka, że w sytuacji głosowania...
Na własnej skórze to więcej niż 100 razy usłyszeć.
Przypadkowo zyskaliśmy naprawdę, wydaje mi się, poważnego sojusznika w kwestii sprawy związanej z artykułem 7.
Układanka europejska krok po kroku staje się ciekawsza. Austria, Włochy, widać, że ten monolit jednak oddolnie troszkę pęka.
Jeżeli porównać tę sytuację z sytuacją, która miała miejsce w tych samych Włoszech, wtedy, kiedy ten cały zespół spraw związanych z obalaniem Berlusconiego, wielką rolą Brukseli, tak? Pamiętamy na przykład, no, Wikileaks później ujawniło takie amerykańskie źródła, że do administracji Obamy zwracała się Bruksela i Berlin, tak, i Berlin, żeby jakoś nieformalnie wsparła to obalanie Berlusconiego. Jakoś Obama nie był z jakichś powodów do tego skłonny. No, to musimy zauważyć jedną rzecz. Wtedy to było bardzo, bardzo skuteczne. A teraz okazało się być skuteczne, no, jeśli w ogóle, to znacznie mniej, ponieważ, jak zostało to słusznie podkreślone, rząd powstał i co więcej, no, czołowy eurosceptyk, człowiek, który mówił taką herezję, jak tak, że trzeba mieć plan B na wyjście, ewentualne wyjście Włoch ze strefy euro, no, nie został wprawdzie ministrem finansów, ale znalazł się w tym rządzie na stanowisku też, no, związanym z Europą. No to nawet można to określić jako pewnego rodzaju prowokację, granie na nosie Komisji Europejskiej. Więc atmosfera zmiany jest i oczywiście ona jest dla Polski w tym sensie dobra, aczkolwiek nie zapominajmy o innym tego aspekcie, to znaczy jednym z podstawowych punktów umowy koalicyjnej partii, które utworzyły ten rząd włoski, to jest zniesienie sankcji wobec Rosji, jest otworzenie się na Rosję. Jeżeli by to połączyć w tym momencie z tym, co ostatnio Jean-Claude Juncker mawia, na przykład 2 dni temu powiedział w Brukseli wprost o tym, że należy skończyć z demonizowaniem Rosji i że należy się otworzyć na, no, jakby business as usual z Rosją, dlaczego mamy nie współpracować, no to akurat w tym momencie bym powiedział, że ten bilans w sensie polskich interesów, on nie jest jednostronny, on jest dwustronny.
Są tacy politycy,
przepraszam,
którzy
zaraz oddam.
Z emfazą mówią: PiS-ie, masz sojusznika, który chce Putina, a to są ludzie, którzy jednocześnie nie zauważają, że premier Merkel jedzie do Soczi na spotkanie z Putinem, a niemiecka prasa mówi: Trump nie chce Europy, proszę bardzo, Angelo, dogadaj się z Putinem. No to
Agnieszka Królikowska, Avis.
Do narracji Gintera Oettingera i Jean-Claude Junckera dołączył oczywiście Joschka Fischer. Oczywiście w tym samym tonie. Dlatego, że w 1968 roku ci ludzie występowali właśnie na ulicach, rzucali brukiem na ulicach Paryża oraz Brukseli, a teraz właśnie rządzą, prawda, dzieci Marksa i Coca-Coli. I teraz następna historia. Chciałabym zacząć od samego początku. To znaczy Edmund Burke podczas rewolucji francuskiej komentował to, co się dzieje, te rzeki krwi właśnie we Francji. Napisał piękne dzieło o rewolucji we Francji. I tak pisał o ideach rewolucji francuskiej. Te idee są zbyt abstrakcyjne, zbyt wydumane i pełne pogardy dla człowieka. Proszę Państwa, to jest dokładnie to, co dzieje się u nas na Czerskiej, co dzieje się w Brukseli, co stało się na przykład wczoraj w Hiszpanii, kiedy wotum nieufności przeszło przez Cortezy, wotum nieufności dla Mariano Rajoya i został wybrany, prawda, premierem Mr. Sanchez, czy senior Sanchez, prawda, który jest socjalistą. Oczywiście ta walka trwa od 250 lat i ona w tej chwili przybiera, prawda, była narracja podobna moskiewska, prawda, teraz jest brukselska, ale to dokładnie o to samo wciąż
chodzi.
Pani Elżbieto,
Piotr Semka, pani wspomniała Marksa, Piotr Semka wrócił z wojaży w Niemczech, Piotrze,
z Trewiru,
miejsca urodzin Marksa, 200 lat temu.
Pomnik.
Podarowany przez Chiny.
Dużą wystawę, to jest taka wystawa, no, Landesausstellung na poziomie landowym. I jak gdyby, oczywiście nie można, to Piotr Kiecińska o tym mówił, dla kształtu na przykład tworzenia ruchu robotniczego, czy zwrócenia uwagę na zjawisko wyzysku, czy brutalnych warunków pracy, Marks odegrał bardzo ważną rolę, ale nie można zrobić wystawy, która zupełnie ucieka od pytania, co było w ideach Marksa takiego, że powodowało, że pod rządami ludzi, którzy porywali się na jego ideę, tak masowe były mordy.
I to jest
jakie zły... I zrobiono rewolucja. Wystawę, która z jednej strony jest cały czas pod hasłem Marx dzisiaj ma rację bardziej niż kiedykolwiek, co można, jest dosyć wątpliwe,
Piotrze,
ale dwa, zamieniono tego Marksa też, co pewnie starych marksistów też boli, w taki towar właśnie Coca-Colowo.
A ja jeszcze muszę pozdrowić stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Chcę je pozdrowić. Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Via w Rzeszowie. Bardzo dziękuję. Dziękuję gościom tego wydania Salonu Dziennikarskiego. Elżbieta Królikowska, Ejwis, Piotr Kwieciński, Andrzej Rafał Potocki, dziękuję. Piotr Semka, proszę Państwa. Dziękujemy naszym widzom. Dziękujemy za wszystkie wyrazy sympatii. Zapraszamy na kolejne wydanie już za tydzień. Miłego dnia. Do zobaczenia. Dziękuję.